Roman Łabędź, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku.
Piotr Opiela, zastępca koordynatora.
I dzisiaj będziemy mówić o nowych procedurach, które zostały już wdrożone w oddziale. O tym, że w końcu i nareszcie, można tak powiedzieć, po 8 godzinach pacjentka może od zabiegu wyjść do domu. Pewnie nie każda i pewnie to zależy. Zakładam, że panowie za chwilę tak to określą. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali też o krótszych procedurach, o karcie DILO i tych pacjentkach, które z nowotworami trafiają na oddział. I pytanie od słuchaczki na koniec. Czym jest cytologia płynna? Bo wiele pani nie wie, wiele się obawia. Z czym kolokwialnie mówiąc to się je? Od czego zaczynamy?
Od nowych technik. Powiem tak, oddziały, które nie rozwijają się, cofają się. Nasz oddział, dzięki Bogu, dzięki kreatywności lekarzy, wprowadza nowe techniki, z czego jesteśmy zadowoleni, ponieważ te nowe techniki nie wprowadzamy dla własnej fantazji, ale dlatego, żeby pacjentkom było wygodniej, szybciej i bezpieczniej. I o kolejnej nowej technice endoskopowej wypowie się pan doktor Piotr Opiela.
Dobrze. Udało nam się przeprowadzić dwie operacje metodą V-NOTES. Jest to metoda laparoskopii, która przeprowadza się z dostępu przezpochwowego. Jest jakby to połączenie dobrych, klasycznych technik przezpochwowych z fajną, tutaj minimalnie inwazyjną techniką laparoskopową. Dostęp do tej metody operacyjnej jest przez pochwę, czyli przez naturalne otwory ciała. Tak samo jak w tej operacji, którą wykonaliśmy troszeczkę wcześniej, SILS, czyli laparoskopii z jednego nacięcia, te nacięcie nie przeprowadza się na pępku, lecz w pochwie, czyli jest niewidoczne tutaj dla efektu kosmetycznego, niewidoczne jest na powłokach brzusznych. Jest to jakby aspekt kosmetyczny dla pacjentek, ale to nie jest akurat najważniejsze. Metoda ta zapewnia nam mniejszą ilość leków przeciwbólowych, które musimy pacjentkom dawać w okresie operacyjnym. Pobyt pacjenta jest w oddziale krótszy, a tym samym pacjentki mogą szybciej wyjść do domku i cieszyć się szybszą rekonwalescencją.
To jest te 8 godzin, o których mówiłam, że jest szansa, że po 8 już są w stanie od zabiegu wyjść do domu, no, w komforcie, tak? Bo to też jest ważne.
Takie są zalecenia ogólnoświatowe i faktycznie tak to w innych państwach przebiega. Tam, gdzie akurat te szkolenie odbywałem w Belgii, pacjentki faktycznie po dużych operacjach ginekologicznych wychodzą po 8 godzinach. U nas było troszeczkę może tutaj to dłużej, ale wiadomo, były to dwie operacje pierwsze, które wymagały takiego nadzoru. Mhm.
No właśnie, od kiedy te procedury, te zabiegi są prowadzone w oddziale?
Te procedury wykonaliśmy akurat w zeszłym miesiącu dwie, ale już laparoskopię z jednego nacięcia, czyli tą taką minimalnie inwazyjną laparoskopię, wykonujemy już od ponad pół roku, albo i nawet od roku.
Trudne jest to, żeby się przestawić na nowe działania, właśnie nowe procedury, to takie nie eleganckie słowo, ale...
Przestawiamy. Mamy większą ilość narzędzi, bo nie jest tak, że każdą operację można wykonać z dostępu otwartego, albo z laparoskopowego, albo przez pochwowego. W związku z czym uczymy się nowych technik po to, żeby tych narzędzi mieć więcej i móc bardziej indywidualnie dobierać do pacjenta. Każda z tych metod ma swoje wskazania i przeciwwskazania. Posługujemy się wszystkimi, a jeżeli wchodzimy w to, co jest najbardziej nowoczesne na świecie, bo tutaj dr Piotr wspomniał o tych technikach endoskopowych, ale również posługujemy się robotem Da Vinci, czyli oddział przedstawia sobą dzięki temu poziom europejski.
Powikłania po takich zabiegach, po tych nowych dwóch, no, mam nadzieję za chwilę kolejnych, duże, nieduże, jak to wygląda, jeśli chodzi o pacjentkę i co w taki sposób można operować?
Powikłania są podobne jak w operacjach klasycznych czy laparoskopowych klasycznych, więc w ginekologii jest to najczęściej krwawienie we wczesnym okresie pooperacyjnym, uszkodzenie pęcherza moczowego, uszkodzenie moczowodu, w późniejszych odstępach czasowych wytworzenie się przetoki pęcherzowo-pochwowe, to jest takim najczęstszym powikłaniem, chociaż statystyki przedstawiają jasno, że ten dostęp przez pochwowy w porównaniu do metod klasycznych oraz laparoskopowych klasycznych jest mniejszy niż jest mniejszy, tak? Więc tych powikłań powinno być mniej. Wiadomo, każda nowa metoda wiąże się z tym, że krzywa uczenia musi jakaś być, więc zawsze jakieś powikłania się mogą zdarzyć.
A tak z technicznego punktu widzenia, czy to jest też tak, że po takim wejściu dopochwowym zostaje blizna, zostaje po tym nacięciu, ona może być dyskomfortem, trzeba o nią zadbać?
Nacięcie, tak jak mówiłem wcześniej, jest dwucentymetrowe przy procedurach na przydatkach, przy procedurach oszczędzających macicę, więc nie ma żadnego wpływu tutaj
na życie.
Komfort współżycia, bo o to chciała pani zapytać.
Tak, no bo to są dość ważne i istotne rzeczy.
Medycyna teraz idzie w kierunku mniejszej inwazyjności. W związku z czym staramy się tym pacjentkom jak najmniej dokuczyć. Ale choroby niestety nie zatrzymamy, w związku z czym dobieramy indywidualnie metodę, bo oczywiście taką metodą nie pójdziemy na jakąś olbrzymią zmienioną macicę albo na nowotworowy jajnik. Do tego są inne. Dlatego mówię o tych narzędziach, które dobieramy indywidualnie do pacjentek. Natomiast ta metoda daje pacjentkom ten komfort, że blizna nie zostaje na brzuchu, co daje określone profity. Natomiast nie wszystkie operacje zrobimy tą metodą. Nie wyklucza to również tego, że nadal będziemy otwierać brzuchy i robić wielkie operacje onkologiczne, bo wspomniała pani, że również będą pytania o raki jajnika. Tego tą metodą się nie da zrobić. Nie ma też takiego wglądu w całą jamę otrzewnową, ale jeżeli zespół dysponuje wieloma narzędziami, tak jak powiedziałem, dobiera narzędzie indywidualnie do pacjentki.
Czyli robicie konsylium, podejmujecie decyzję, która metoda do danej pacjentki, do danego schorzenia jest najlepsza.
To jest nie tylko pacjentka, to jest również operator, który musi tą metodą wprawnie się posługiwać, czyli obejmuje to wieloaspektowe dobieranie pacjentek, ale jeżeli robimy to przez wiele lat, staramy się z tym poradzić jak najlepiej.
Ja muszę zapytać, bo w komunikacie pojawiła się też endometrioza. Jest niewiele ośrodków w tej chwili w Polsce, które leczą pacjentki z endometriozą. Jak to wygląda u nas?
Endometrioza oczywiście w takim wczesnym stopniu zaawansowania, to torbiele endometrialne, wszczepy endometrialne na otrzewnej miednicy mniejszej, ponieważ endometrioza głęboko naciekająca, endometrioza, która jest w wyższym stopniu zaawansowania, no jest chorobą niestety piekielną dla kobiet i są to operacje bardzo, bardzo trudne, które muszą być przeprowadzone przez taki zespół interdyscyplinarny, czyli czasami się myje do tej operacji ginekolog, chirurg, urolog i są to operacje naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, nawet cięższe jak niektóre operacje onkologiczne. Takich operacji zaawansowanej endometriozy my akurat tutaj no, nie przeprowadzamy w naszym ośrodku, bo tak jak pani wspomniała, redaktor, jest 8 chyba ośrodków w Polsce, które zajmują się taką kompleksowym leczeniem endometriozy.
A trafiły do was pacjentki właśnie, trafiają?
Leczymy od lat pacjentki z endometriozą. To nie jest tak, jak niektóre media przedstawiają, że połowa polskich lekarzy nie zna choroby pod tytułem endometrioza.
Nie mówicie pacjentkom, taka pani uroda musi boleć.
Nie mówimy, że boli, bo tak pani jest zbudowana, nie mówimy. Dosyć wprawnie się posługujemy technikami laparoskopowymi. Mamy dobry sprzęt do diagnostyki ultrasonograficznej. Zmieniły się też zasady refundacji leków leczących endometriozę. Sporo się o tej chorobie mówi. Wiedza lekarzy poprzez kongresy dotyczące diagnostyki również poprawia się. Natomiast ja w swoim życiu, a pracuję 42 lata jako ginekolog, nigdy nie powiedziałem pacjentce, że ją boli, bo tak ma być. I mając pewną orientację w medycynie, w ginekologii, staramy się tych pacjentek nie pozostawiać samych, leczymy je, odsyłamy je również niekiedy do ośrodków wysoce specjalistycznych, obawiając się nawet tych powikłań, o których pan doktor Opiewa powiedział, ale nie jest tak, że wykluczamy taką chorobę z powodu własnej arogancji albo niewiedzy.
Ja myślę, że też świadomość pacjentek, które do was trafiają, jest trochę większa, bo już my z doktorem Łabędzie mieliśmy okazję rozmawiać choćby o nietrzymaniu moczu i tych pacjentkach, które ten wstyd nauczyły się zostawiać za drzwiami i szukać wsparcia i pomocy po to, żeby poprawić swój komfort życia. Podobnie jest z endometriozą, są już uparte kobiety, które szukają wsparcia i pomocy. Dobrze jest właśnie trafić na taki oddział i usłyszeć, że okej, wiemy, co pani jest, ale nie u nas, tak? Proponujemy inne miejsca. Karta DILO, która jest wystawiana, czyli te pacjentki, które do was trafiają z problemami nowotworowymi. Szybka ścieżka?
Już o tym mówiliśmy. Musi być szybka ścieżka. Nowotwór nie jest chorobą taką, na którą można czekać z leczeniem, ale również nie można czekać z diagnostyką. Ja już to powtarzałem. Pacjentki z prawdopodobieństwem choroby nowotworowej mają zakładaną kartę DILO i badania obrazowe są u nas wykonywane w przeciągu 2 tygodni i pacjentka trafia do nas w przeciągu następnego tygodnia, góra 2, już do leczenia operacyjnego. Nie odsyłamy pacjentek nowotworowych, operujemy praktycznie wszystkie nowotwory, nowotwory trzonu, macicy, nowotwory jajnika, nowotwory sromu, nowotwory szyjki, macicy. Wykonujemy pełen zakres operatywy onkologicznej. Współpracujemy również z oddziałem onkologii, czyli wspomagamy onkologów, na przykład leczących raka sutka, wspomagamy ich z leczeniem również ginekologicznym.
Co jest najtrudniejsze, panowie? Jak trafia pacjentka, trudna pacjentka, jeśli chodzi o jednostkę chorobową? Podjęcie decyzji? Czy patrzycie, wiecie, macie to już z tyłu głowy, że wiecie, w którym kierunku trzeba iść?
Pierwsza rozmowa z pacjentką i uświadomienie jej, że jest chora na nowotwór, jest dla człowieka wrażliwego, zakładam, że tak powinien być zbudowany lekarz, bardzo trudna. I pacjentki trafiające pierwszy raz, którym trzeba uświadomić, że czeka ich długa ścieżka i że ten nowotwór jest na pewno i że leczenie nie będzie trwało jeden dzień. To są rozmowy bardzo trudne. Ludzie różnie to przyjmują, w zależności od swojego typu charakterologicznego, wykształcenia swoich podstaw. Bywają pacjentki, które uciekają do szamanów, bardzo rzadko, ale bywają. Bywają pacjentki zmieniające szpital. Rozumiem to. Każdy szuka dla siebie jak najlepszego miejsca, gdzie stara się stworzyć dla siebie najlepsze warunki. No ale mimo, że pacjentki chcą być operowane gdzie indziej albo leczone gdzie indziej, i tak tą diagnostykę najszybszą, to co możemy, wykonujemy, żebyśmy wiedzieli ze 100% pewnością, że ten nowotwór istnieje.
Z czym macie do czynienia, zakładam? To muszę pana doktora zapytać, co jest najtrudniejsze w pana ocenie?
Najtrudniejsze na pewno są nowotwory złośliwe jajnika, które wymagają dużego zakresu operacji. Czasami to są operacje chirurgiczne, operacje na jelitach, wyłonienie stomii, zespolenia jelitowe, wymagające czasami też operacji dużych urologicznych. Więc są takie operacje, na które, tak jak koordynator mówił, my kwalifikując do operacji, czasami rozmawiamy z chirurgami, z urologami, że do takiej operacji się szykujemy i w takim zespole interdyscyplinarnym startujemy z operacją.
A często jest to początek leczenia, bo jest leczenie później radioterapią, chemioterapią i ciężka droga, która zmienia wszystko w życiu. I rozmowy z tymi pacjentkami, im więcej lekarz ma czasu, bo mówimy o tej mizerocie naszej medycyny, dlatego lekarze nie powinni być tu ograniczani, powinien być pewien komfort czasu pracy dla nich.
Udaje się to u was na oddziale?
Tak, udaje się to u nas na oddziale dzięki temu, że nasz zespół jest w tej chwili w składzie liczebnym takim, jak powinien być.
Ile osób pracuje na oddziale?
To trudno przyjąć, bo niektórzy lekarze pracują dzień albo dwa w tygodniu, ale możemy przyjąć, że nie mamy kłopotów z obsadzeniem grafika dyżurów i jest, powiem więcej, zespół się tak trochę podzielił pod tym względem, co kto chce robić i co kto lubi robić, i dla mnie to jest optimum dla ordynatora, wyznaczanie działek, z których asystenci mają zadowolenie i oni się w tym realizują, szkolą się w tych określonych dziedzinach i jest to optimum w tak dużym szpitalu i w tak dużym zespole.
No to ja bym dodała jeszcze do tego pielęgniarki, położne, czyli cały zespół, który pracuje na oddziale. Natomiast to, o czym jeszcze chciałabym porozmawiać, panów zapytać, profilaktyka, tak? Zanim w ogóle pacjentka, no, zanim trafi do was na oddział, nie powinna zapominać o profilaktyce. O niej wielokrotnie też już mówiliśmy. To są przede wszystkim badania cytologiczne.
Tu nastąpił przełom. Jak zaczynałem swoją pracę, nie będę mówił o karierze, to głównym nowotworem były nowotwory szyjki. Pacjentki masowo przychodziły z zaawansowanymi stanami nowotworowymi. Dzisiaj świadomość społeczna tak wzrosła, że my praktycznie bardzo rzadko operujemy stany zaawansowane. Pacjentki trafiają wcześniej i główną domeną naszej działalności jest operacja stanów przednowotworowych, gdzie gwarancja wyleczenia stanowi 100%. Nie 99, 100%. My te pacjentki wyleczymy na pewno. Świadomość społeczna, bo spytała Pani o pacjentów, którzy mają większą świadomość, jest zdecydowanie większa. Młode dziewczyny wiedzą, że trzeba pobierać cytologię, że trzeba badać piersi, stosują antykoncepcję. Powinniśmy być z tego dumni, bo to przemiany takie społeczne w naszym kraju, ale również wpływ lekarzy, uświadamianie tego społeczeństwa. I tu przy tym krytykowaniu obecnie całego środowiska my przeszliśmy całą wielką drogę w dobrym kierunku i powinniśmy być z tego dumni, że nasze pacjentki są leczone mniej inwazyjnie, że mogą mieć znieczulenie do porodu, że mogą mieć diagnostykę prenatalną i że mają pełną diagnostykę przesiewową, na przykład szyjki, bo wspomniała Pani o cytologii, która jest dostępna i która wykonywana precyzyjnie daje praktycznie 100%, że pacjentka nie zachoruje na inwazyjną postać raka szyjki. Gorzej jest z rakiem jajnika, to co doktor tutaj Opiela wspomniał. Tutaj jest więcej przypadkowości. Czasami nowotwór się szerzy tak szybko, że trafiają pacjentki z zaawansowaną chorobą nowotworową, ale dzięki dobrym technikom operacyjnym, rozszerzonych operacji, których doktor tutaj wspomniał, jak i również leczeniu uzupełniającemu radiochemioterapii, to rokowanie jest znacznie, znacznie lepsze niż było jeszcze kilka lat temu. Wchodzą też nowe te immunoterapia, burzle się rozwijające, do którego też dążymy, czyli nowe metody leczenia w większych ośrodkach, w grandach medycznych na razie, ale jest to olbrzymia przyszłość przed i wyzwanie dla medycyny.
Ja bym jeszcze chciała zapytać o tą płynną cytologię. Czym ona jest, z czym kolokwialnie mówiąc to się je?
Cytologia płynna jest jakby cytologią, która jest pobierana na takie środowisko płynne z tej samej próbki. Pobieramy oczywiście ją w poradni naszej przyszpitalnej. Z tej samej próbki możemy też zarazem pobrać genotypowanie wirusów HPV, które są najczęstszą przyczyną zmian dysplastycznych na szyjce macicy. I jest metodą, która pozwala na dokładniejsze rozpoznanie z takich stanów.
Lepszą diagnostykę.
I jeżeli w porównaniu do cytologii takiej klasycznej, która też badaniem była dobrym i jest nadal tym badaniem dobrym, w porównaniu do tej cytologii zwykłej, z jednej próbki możemy w razie czego pobrać te wirusy HPV.
Które są czynnikiem chorobowym.
I tutaj też trzeba dodać właściwie na koniec, że cieszy mnie bardzo większa świadomość rodziców, którzy szczepią dzieci, młodzież. Od 9 roku życia już można przeciwko HPV. Świadomość tego, że szczepi się nie tylko dziewczynki, ale i chłopców. Trzymam kciuki mocno też za to, żeby jak największa liczba rodziców zdecydowała się na zaszczepienie swoich podopiecznych, bo ciągle i niezmiennie jeszcze mam wrażenie są tacy, którzy nie wierzą w siłę szczepionki.
Nie wierzą. Sądzą nawet o jej szkodliwości. Ubolewamy z tego powodu. Świata się nie zatrzyma, postępu się nie zatrzyma. W większości krajów o wyższej kulturze medycznej szczepienia są powszechne.
I są podstawą, tak. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że trochę wątpliwości udało nam się rozwiać, przybliżyć też pracę oddziału i tego, czym panowie się na co dzień zajmują. I też mam nadzieję, że pacjentki z większym zaufaniem, świadomością będą podchodzić do diagnostyki i badań.
Poruszyliśmy tylko część, ponieważ rozmawialiśmy o ginekologii. To nie jest tak, że my się skupiamy tylko na ginekologii. My odbieramy na co dzień porody. Na co dzień mamy do czynienia z ciężką patologią ciąży, z którą musimy sobie radzić.